Witam was serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia. Drodzy, dzisiaj chciałbym rozważać Boże Słowo, ale zanim przejdziemy do Bożego Słowa, chciałbym podzielić się pewną historią. Pewien młody chrześcijanin chciał być dobrym przykładem dla swojego kilkuletniego syna. Postanowił więc każdego dnia spędzać z nim chwilę na wspólnej modlitwie i rozważaniu Bożego Słowa. Podczas jednej z takich modlitw podekscytowany chłopiec krzyknął: "Tatusiu, widzę w blasku stojącego anioła." "To wspaniale," odpowiedział ojciec. "Ale dlaczego ja go nie widzę?" A po chwili syn dodał: "Tato, anioł mi powiedział, że go nie widzisz, ponieważ oglądasz brzydkie filmy." Drodzy, nie wiem, czy ta historia jest prawdziwa. Gdzieś ją usłyszałem. Ale ona nawiązuje do Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 8 werset. Pan Jezus tam wypowiedział kilka błogosławieństw. Jedno z nich przeczytam teraz. 5:8. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Wiecie, od pewnego czasu rozważam to słowo, pochylam się nad nim. Parafrazując, Pan Jezus powiedział: szczęśliwi, szczęśliwi, którzy zachowują wewnętrzną czystość, ponieważ oni Boga oglądać będą, a moglibyśmy to rozszerzyć i powiedzieć, będą mieć z Nim głęboką, osobistą społeczność. Drodzy, podstawą duchowego życia dla nowonarodzonego chrześcijanina jest osobista relacja z Bogiem oparta na miłości, na tej bezwarunkowej miłości, bo taką Bóg nas umiłował. Podobnie jak niemowlę w rodzinie przychodzi na świat, rodzice przywożą do domu. Miałem dwie córki, czy mam, ale jako dzieci. I pamiętam, że niewiele rozumiały. Po pewnym czasie dawały pierwsze sygnały w postaci uśmiechu. Ale jedno zauważyłem, że wchłaniały miłość, wchłaniały troskę, opiekę, taką bliskość z nami, rodzicami. Miałem ten przywilej, że przez pierwszy tydzień po przywiezieniu dziecka ze szpitala, tej starszej córki, byłem z nią sam, że ona musiała wrócić do szpitala i wtedy miałem taki szczególny czas. Mogłem budować tą głęboką relację i obserwować, jak zaczyna poznawać mnie, widzieć, że jest to ktoś bliski. I drodzy, to jest taki doskonały obraz naszego życia chrześcijańskiego. Rodzimy się na nowo i niewiele rozumiemy na początku, ale wiemy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że Bóg nas kocha, wręcz to odczuwamy. I po drugie, zaczynamy doświadczać, uświadamiać sobie, że Bóg pragnie mieć z nami osobistą relację. Potem w czasie Duch Święty pragnie ją pogłębiać, rozbudowywać. Chce, abyśmy byli naprawdę blisko z Bogiem. Ale bywa, że ta relacja zostaje zakłócona. I dzisiaj chciałbym postawić pytanie, dlaczego tak się dzieje? Myślę, że nie mówię o czymś odosobnionym. Myślę, że każdy z nas doświadczył chwilę właśnie takiego osamotnienia. Tak jakby Bóg odwrócił się plecami do nas. Jakby nas na chwilę zostawił i zaczynamy się zastanawiać. Pamiętam, że nawet raz wpadłem w panikę. Pomyślałem sobie, o, chyba straciłem zbawienie. Dzisiaj chciałbym przyjrzeć się takim czterem aspektom duchowym, które powodują zakłócenia w tej relacji. Przejdźmy zatem do pierwszego. Pierwszy, musi być numer jeden, to jest poczucie winy. Poczucie winy zawsze, czy zazwyczaj zawsze jest poprzedzone upadkiem w grzech. Kiedy zrobimy coś niezgodnie z Bożą wolą, wtedy popadamy w grzech i również mamy poczucie winy. Jest ważnym sygnałem dla naszego wewnętrznego człowieka. Informuje nas o tym, że złamaliśmy Boże prawo, że przekroczyliśmy cienką, czerwoną linię. I co można zrobić z tym? Myślę, że nie będę mówił dzisiaj odkrywczych rzeczy, ale mamy dwie możliwości, przynajmniej takie dwie podstawowe. Po pierwsze, możemy to zignorować. Możemy powiedzieć sobie, a nic się nie stało. I iść dalej. Ale cóż, Boże Słowo w wielu miejscach podkreśla o tym, że jesteśmy powołani do świętości. Powołanie do świętości oznacza, że Bóg nas oddzielił od tego świata. Oddzielił dla siebie. A więc wracanie z powrotem na stare śmieci jest niewłaściwą, niemądrą postawą. A więc ignorowanie, że nic się nie stało, że wszystko jest w porządku, jest błędem. Popatrzmy, co na ten temat mówi Boże Słowo. Bo możemy sobie opowiadać, szukać jakichś rozwiązań, ale podstawą naszego funkcjonowania jest Boże Słowo. I moje pytanie jest, co na ten temat mówi? Otwórzmy sobie pierwszy list Jana, pierwszy rozdział i będę czytał na początek 6, 8 i 10 werset. I czytamy tak, jeśli mówimy, my, chrześcijanie, jeśli mówimy, że z Nim, czyli z Bogiem, mamy społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli tak mówimy, to kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. 8 werset powiada, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Oczywiście to jest odniesienie do 6 wersetu. Jeśli chodzimy w ciemności. I potem, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, jeśli ktoś chodzi w ciemności, żyje w grzechu. Mówi, zwodzimy się i prawdy w nas nie ma. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. Nie ma w nas słowa jego. 3 razy tutaj apostoł Jan powiada, jeśli mówimy. To jest ten wewnętrzny dialog. Rozmawiamy sami z sobą. Przecież nie lecę do mojej żony, żeby opowiadać jej, jak walczę teraz ze oskarżeniami w swoim życiu, bo upadłem w grzech. Najczęściej to się odbywa na właśnie wewnętrznym polu, w twoim sercu, w twoim umyśle. Tam się odbywa walka. I zaczynamy we własnych oczach się usprawiedliwiać. I mówić, wszyscy to robią, wszyscy tak żyją. To jest normalne, daj sobie spokój, nie bądź fanatykiem. Jesteś mądrym, współczesnym, oświeconym chrześcijaninem. Wiecie, używamy różnych argumentów, a diabeł jeszcze nam je podsuwa. Coraz bardziej takie wyrafinowane. Grzech zwodzi człowieka. I Biblia o tym mówi w wielu miejscach bardzo wyraźnie. Grzech nas oszukuje. Kiedy stajemy po jego stronie, możesz być pewny, że on ciebie zwiedzie i oszuka. Bo celem jest oddalić nas od Pana Boga. Zerwać tą delikatną, cudowną, opartą na miłości relację. I grzech jest takim podstawowym narzędziem, którego diabeł używa, aby to uczynić w naszym życiu. Dlaczego? 3 razy znów Jan odpowiada. Brak Bożego Słowa. I mówi w wersecie 6, nie trzymamy się prawdy. Prawda to jest Boże Słowo. Czyli odszedłem od Bożego Słowa. Zaczynam żyć według własnych standardów. Odłożyłem na bok Biblię i mówię, teraz sobie spokojnie pożyję tak, jak ja chcę, tak, jak mi się podoba i tak, jak ja uważam. Boże Słowo już nie jest wyznacznikiem ani autorytetem dla takiego człowieka. Po drugie mówi, prawdy w nas nie ma. Prawdy w nas nie ma. I znów o czym mówi? Mówi o Słowie Bożym. Bóg pragnie, aby w twoim i w moim sercu mieszkało Słowo Boże. Ono tam samo nie wejdzie. To jest pewien wysiłek, pewna praca, którą ja i ty musimy wykonać, aby to Słowo było w nas. Musimy je czytać i to ze zrozumieniem. Musimy je odnieść do naszego życia. Musimy pozwolić, aby Duch Święty ożywił je w naszym życiu, w moim życiu. I wreszcie po trzecie powiada, że nie ma w nas słowa Jego. Przed tym było, nie ma w nas Jego, prawdy Jego, a w trzecim, dziesiątym wersecie, trzeci raz powiada, nie ma w nas Jego słowa. To jest w zasadzie tożsama myśl. Grzech jest takim duchowym śmieciem. Drodzy, kiedy kupujemy nowe mieszkanko, urządzamy je sobie i cóż, mówimy, teraz będę żył? Nie, mop, szczotka, odkurzacz, jakaś szmatka na bieżąco, każdego dnia, a już co najmniej raz w tygodniu. Taki bardziej gruntowny porządek, aby było czysto. Choć mieszkanie jest nowe, jest piękne, jest ładnie urządzone. Ale spróbuj nie sprzątać miesiąc, dwa, trzy, a przekonasz się, w jakim jest stanie. I nie będzie na pewno sprawiać ci przyjemności życie w takim mieszkaniu. Potrzebujemy porządku. I również nasza dusza jest takim mieszkaniem, które potrzebuje ciągłego, ciągłego sprzątania. Musimy wywalać te śmieci, które przychodzą do nas, które, może nawet powiem bardziej dosadnie, produkujemy każdego dnia, aby w naszej duszy było czysto. Błogosławieni, czyli szczęśliwi, są czystego serca, mówi Boże Słowo. Jest też drugie rozwiązanie, a więc mogę siebie oszukiwać, zwodzić. I zazwyczaj tak się dzieje, jeśli odrzuciłem Słowo Boże. Natomiast jeśli ono jest podstawą mojego życia, to mam drugą opcję, lepszą, błogosławioną. Zgodzić się z Bożym Słowem i z głosem własnego sumienia i zrobić z tym porządek. Dlatego Paweł pisał w ten sposób, w wersecie 9 napisał, jeśli wyznajemy grzechy swoje. Tu jest warunek. Niektórzy chcieliby, żeby to było automatycznie, ale tak nie jest. Bóg mówi, jeśli wyznajemy grzechy swoje. Co to znaczy wyznać grzech? Niektórzy myślą, że wystarczy powiedzieć Panu Bogu, co się zrobiło, ale wydaje mi się, że wyznanie to coś głębszego. To przede wszystkim staję po stronie Pana Boga i mówię, tak Boże, to jest grzech. To jest pierwszy krok. Jeśli nie ma refleksji, jeśli nie ma weryfikacji na podstawie Bożego Słowa i jeśli nie widzę, że to naprawdę jest grzech, to będzie taka zabawa. Natomiast nie będzie to prowadziło nas do przemiany, do głębokiej przemiany naszego życia. Jan powiada, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Co się dzieje, kiedy wyznajemy grzechy? Dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, Bóg odpuszcza nam nasze winy. Bóg zdejmuje ze mnie, kiedy pokutuję, zdejmuje ze mnie moją winę. Winę, która wynika z tego, co zrobiłem. Popatrzcie, nie musisz iść do obory, wybrać najlepszego baranka, przyprowadzić do brata Mirosława, powiedzieć, bracie, zgrzeszyłem w ubiegłym tygodniu, proszę, złóż za mnie ofiarę. Ta ofiara została złożona. Bóg tylko oczekuje, że staniesz po jego stronie i powiesz, Boże, zgrzeszyłem. Nie kombinując, nie ubierając słówka, nie przedstawiając się w dobrym świetle. Po prostu. On wszystko wie. Wystarczy w pokorze przyjść do Niego, wyznać, a Biblia powiada, że Bóg zdejmie ze mnie, z ciebie winę. Ten grzech nie będzie ciążył na tobie. Jest też drugi aspekt. Oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Drodzy, kiedyś nie rozróżniałem tych rzeczy. Myślałem, że to jest tożsame. Zdjąć winę i oczyścić, że to jest, chodzi o to samo, ale to nie chodzi o to samo. Wiemy, że grzech ma moc. Że człowiek tak naprawdę, nasza silna wola nie jest w stanie przeciwstawić się grzechowi. On jest silniejszy. I apostoł Paweł to pięknie podkreślił w 7 rozdziale listu do Rzymian. Mówi, gdy chce czynić dobrze, trzyma się mnie złe. i był zrozpaczony z tego powodu. Mówi, jak to jest? Przecież był faryzeuszem. Wiedział, co to żyć według prawa. Mówi, co do prawa, beznagany. A potem pisze takie słowa. Słowa słabości. Dlaczego? Dlatego, że uświadomił sobie, odkrył poprzez Boże Słowo, poprzez Boże objawienie, że grzech ma moc. I nie tylko potrzebujemy, aby Bóg zdjął winę, ale również, aby nas oczyścił od tego grzechu, od jego wpływu w twoim i w moim życiu. Często pokutując przyjmujemy tylko oczyszczenie, ale tak naprawdę potrzebujesz również tego drugiego aspektu. Potrzebujesz powiedzieć, Boże, nie radzę sobie. Ten grzech ma moc nade mną. Proszę, oczyść mnie od tego. Uwolnij mnie od mocy tego grzechu. Chcę, pragnę żyć w czystości. I trzecia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, apostoł Jan napisał, od wszelkiej nieprawości. Oj, byłby problem, gdyby napisał od niektórych nieprawości. Ale tu jest napisane od wszelkiej nieprawości. A więc z każdym grzechem, z każdym upadkiem, niezależnie co się wydarzyło w twoim życiu, możesz przyjść do Boga. Jeśli zajmiesz właściwą postawę, doświadczysz po pierwsze odpuszczenia, a po drugie doświadczysz również oczyszczenia. I drodzy, to jest ten pierwszy podstawowy śmieć, który szatan próbuje napełnić twoją i moją duszę, żeby był zamęt, żebyśmy nie mieli tej bliskiej, osobistej, głębokiej relacji. Twoim i moim zadaniem jest sprzątać każdego dnia. Kiedy kończysz dzień, wejrzyj w swoje życie, spójrz na to, co wydarzyło się w ciągu dnia. Przyjdź do Boga, wyznaj Mu swoje grzechy, jeśli takowe miały miejsce. Kolejny aspekt to poczucie krzywdy. Poczucie krzywdy, jeśli nie zostanie we właściwy sposób rozwiązane, stanie się takim grzechem nieprzebaczenia. I również to może zakłócić naszą relację z Bogiem. Na co dzień spotykamy się z agresją, z gniewem, ze złością, manipulacją, niesprawiedliwością, przemocą fizyczną i psychiczną. Zdarzenia te wywołują w nas poczucie krzywdy. To jest coś normalnego w świecie, ale to również zdarza się w rodzinach, to również może się zdarzyć w kościele. Co z tym zrobić? Jak do tego podejść? Naturalną reakcją jest co? Odpowiedzieć krzywdą za krzywdę. Zapłacić oko za oko, ząb za ząb. Ale to jest Stary Testament. To jest Stary Testament. Druga opcja to przyjąć postawę cierpiętnika i rozmyślać, biadolić nad sobą, wylewać łzy. Jak mógł, jak mogła to zrobić? Ale jest ważne pytanie. Czy to jest właściwa postawa? Czy to jest chrześcijańska postawa w takich sytuacjach? Jaką postawę powinienem zająć jako chrześcijanin właśnie w takiej sytuacji? Kiedy spotykam się wobec mojej osoby z agresją, gniewem, złością, manipulacją czy jakąś przemocą? Apostoł Paweł w liście do Kolosan, 3:12 napisał tak. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Trzy rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę, patrząc na ten fragment Bożego Słowa. Po pierwsze, Bóg daje nam jasny nakaz. To nie jest propozycja. To nie jest w tym tonie, że no, jeśli chcesz, to możesz przebaczyć. Ale tutaj jest wyraźnie napisane, znoście jedni drugich i przebaczajcie sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komuś. A więc to jest nakaz, to jest Boże przykazanie, przykazanie Nowego Testamentu, bo w Starym było oko za oko, ząb za ząb. A to jest nowa zasada, którą Jezus Chrystus przyniósł do Kościoła. A więc jasny, mamy jasny nakaz, co mamy zrobić. I tu nie chodzi o to, że jak się będziesz dobrze czuł, jak wylejesz już wiadro łez, to wtedy. Po prostu im szybciej, im wcześniej, tym lepiej. Po drugie, Pan Jezus ustanowił też poprzeczkę i apostoł Paweł ją określa. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. I mogę postawić sobie pytanie, jak Chrystus mnie odpuścił? Jak Chrystus tobie odpuścił? Niektóre? Musiałeś czołgać się do Warszawy na kolanach, żeby odpuścił? Po prostu przyszliśmy, tacy, jacy byliśmy. I Bóg przyjął nas i odpuścił nam wszelkie przewinienia i czyni to cały czas. A więc ta poprzeczka to przebaczenie w moim życiu ze strony Boga. I trzecia rzecz, Boże Słowo poucza nas, jakie warunki muszę spełnić, abym mógł to czynić, abym mógł przebaczać. To nie jest takie proste. Naturalny człowiek raczej jest nastawiony na oko za oko, ząb za ząb. Jeśli żyjemy w ciele, to nam to automatycznie przychodzi. Gniew, zaciśnięte pięści, mówimy, ja mu pokażę. Ale apostoł Paweł tutaj napisał niesamowite słowa. Przeto przyobleczcie się. Jeśli chcecie doskonale przebaczać, umieć doskonale przebaczać, musicie coś zrobić. Musicie się przyoblec. I w co mam się przyoblec? Jako wybrani święci Boży i umiłowani mamy się przyoblec w serdeczne współczucie. Współczucie. Po drugie, w dobroć. Po trzecie, pokorę. Po czwarte, łagodność. I po piąte, cierpliwość. Nie wiem, pewnie zauważyliście, że to samo możemy przeczytać w liście do Galacjan. Owocem ducha jest. I tam to jest. A więc to nie jest, to nie pochodzi z naturalnego człowieka. Bóg nie nakazuje nam czynić coś o własnych siłach. On najpierw wyposaża. On najpierw nas przygotowuje do tego. I powiem szczerze, że jest to też taki test na dojrzałość. Jak daleko owoce Ducha Świętego funkcjonują w moim życiu. Jeśli nie potrafię przebaczyć, to oznacza, że gdzieś jestem na początku drogi. Uczę się. Ale jeśli przychodzi mi to z coraz większą łatwością, to oznacza, że dojrzewam. Że owoce Ducha Świętego coraz bardziej mają wpływ na moje życie. A więc te trzy rzeczy są bardzo ważne i warto na to zwrócić uwagę. Dodam jeszcze, że przebaczenie daje wolność chrześcijaninowi od negatywnych myśli. Jeśli nie przebaczysz, diabeł będzie to wykorzystywał jak furtkę i będzie wchodził i będzie cię kusił, będzie wrzucał różne myśli. Ale Bóg pragnie, abyś była od tego wolny. Abyśmy mogli spokojnie zasypiać i spokojnie budzić się rano. Aby nasze myśli nie były przepełnione negatywnymi emocjami. A negatywna emocja to jest poczucie krzywdy. Ja robię to w ten sposób, jeśli coś się wydarzy, kładę to przed Bogiem. Mówię, Boże, bądź sędzią w tej sprawie. A ja nie chcę sądzić, ja nie chcę tego dotykać, to jest Twoja sprawa. I w tym momencie zamykam temat. I drodzy, kolejne to jest zatroskanie. Kolejny taki śmieć, który może zamieszkać w Twojej duszy, to jest zatroskanie. Troska. Coraz bardziej na wysokim poziomie prowadzimy życie, ale za tym idzie coraz większa troska. bo im wyższe, na wyższym poziomie życie, tym więcej pieniędzy potrzeba, żeby funkcjonować. Myślę, że starsi jeszcze pamiętają, jak za niewielkie pieniądze można było przeżyć. Chleb, sól, cukier i jakiś tam smalec, cokolwiek. I tak żyliśmy kiedyś, bo niczego więcej nie było. Teraz jest szeroka gama różnych rzeczy, ale za tym kroczy troska. Dzisiaj mam pełną lodówkę, ale czy jutro będę miał? Dzisiaj mam pracę, ale czy jutro będę miał? Dzisiaj mam pieniądze na koncie, ale czy jutro będę miał? Dzisiaj mam ładny samochód, ale czy jutro będę miał? I wiecie, można by to mnożyć. Drodzy, Biblia mówi o takich dwóch aspektach troski. Dwa rodzaje troski są. Biblia mówi w 1 Tymoteusza 5:8, a kto o swoich, zwłaszcza o domowników, się nie troszczy, ten wyparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. A ten, kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma troski. I to jest jeden aspekt, o którym Biblia mówi o trosce. Mamy troszczyć się o nasze rodziny. Mamy planować, mamy pracować, mamy troszczyć się o nasze dzieci, o ich wykształcenie, o ich potrzeby, aby rodzina mogła normalnie funkcjonować. Nie musi być luksusów, ale to jest twoim i moim obowiązkiem, dopóki jesteśmy na tej ziemi. Wiecie, na swojej historii spotykałem ludzi, którzy leżeli w łóżku jako wierzący i czekali, aż im coś spadnie z nieba. Jednemu z takich braci powiedziałem, wiesz co, a jak spadnie na to łóżko, to cię zabije. Mówię, to lepiej wstań i idź do pracy. Ludzie wymyślają różne rzeczy, ale twoim i moim obowiązkiem jest odpowiedzialność za twój dom. I to jest pewnego rodzaju troska. Żona troszczy się o dzieci, mąż poszedł do pracy, czy na odwrót. Troska. To jest podstawa i to ma taki wymiar pozytywny. Ale jest też troska o wymiarze negatywnym. A kto może, pisze w Ewangelii Łukasza słowa Pana Jezusa, z was swoją troskliwością czy troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden. Jeżeli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Ta wypowiedź ma głębokie znaczenie. Troska, obawa, zmartwienie, niepokój to jest ten aspekt. I bywa, że żyjemy w takim stanie. Martwimy się i to zamartwianie się nie ma podstaw, nie ma uzasadnienia. Ale tak dziadek robił, tak ojciec robił, to tak i ja będę robił, tak? Będziemy się troszczyć, będę się zamartwiał. Kiedyś spotkałem takiego brata i zapytałem go, no dobrze, jak długo się martwisz? No już trochę czasu, już kilka lat. I mówię, zmieniło się coś? No nie. Troska nie zmieni sytuacji. To nic nie zmieni. Potrzebujemy czegoś więcej i o tym mówi apostoł Paweł w liście do Filipian 4:6. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie, w błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie. Boży nakaz, nie troszczcie się o nic. To nie jest propozycja. Bóg nakazuje nam. Mówi chrześcijaninie, nie troszcz się. Nie rób tego. To nie jest twoim powołaniem. Co mamy czynić? W modlitwach oddajcie to Bogu. Kiedy dopada cię troska, wtedy masz tą sposobność, aby przyjść do Boga. Bóg cię zaprasza. Mówi, porozmawiaj o tym ze mną. Przyjdź z tym do mnie. Nie bądź ze swoimi myślami i troskami, ale przyjdź i porozmawiaj o tym ze mną. I kiedy przychodzimy do Boga, popatrzcie, co jest napisane. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc naszych i myśli naszych w Chrystusie. Drodzy, jeśli przynosimy to do Boga, oddajemy to, powierzamy Mu swoje troski, Boże Słowo daje nam obietnicę i powiada, że to zatroskanie nie będzie miało kontroli nad moim umysłem i nad moim sercem. Nie będzie miało kontroli. Nie będzie miało kontroli nad wewnętrznym człowiekiem. Tam zamieszka pokój i radość. Ale znów, to nie dzieje się automatycznie. To ty i ja musimy coś z tym zrobić. Albo będziemy tkwić w zatroskaniu, albo powiemy, wyrzucam te śmieci z mojej duszy. To nie ma prawa być w moim sercu. To nie ma prawa mieszkać w moim umyśle. Jestem wolny. Jestem powołany do wolności. Nie troszczcie się o nic. O nic. Moją modlitwą jest, aby ci, którzy się w tym borykają, aby to stało się twoim takim sposobem bycia, że cokolwiek w twoim umyśle przyjdzie i będzie powodować niepokój i troskę, przyjdziesz z tym do Boga. Powiesz, Boże, tak jak mówi Twoje słowo, przychodzę. Mam takie myśli, mam niepokój. Kiedy patrzę na tą czy na tą sprawę, w moim sercu rodzi się troska i niepokój. Oddaję to w Twoje ręce. Proszę, napełnij mnie pokojem. I Bóg to będzie czynił. Sprawdziłem to wielokrotnie. Drodzy, kolejna rzecz. Poczucie lęku. To jest kolejny aspekt, który może dotykać Twojego życia, który może zakłócać relacje z Bogiem. Lęk może zaśmiecić naszą duszę, może zaburzyć pokój i porządek. Lęk paraliżuje wiarę człowieka. Lęk jest przeciwstawny, jest przeciwnością wiary. Tak jak światło świeci w ciemności, tak wiara świeci w lęku. To ona przemaga lęk. To dzięki wierze w Boże Słowo nie musimy trwać w lęku. To jest naturalny stan człowieka, że się lękamy. Ale w Bogu możemy dożyć głębokiej przemiany. Jest to oręż w ręku szatana, lęk. Szatana i oczywiście jego demonów. Popatrzmy na Piotra, jaki był pewny siebie, kiedy Jezus mówił o swojej śmierci i kiedy mówił, że musi odejść. A Piotr mówi, jestem gotów umrzeć z Tobą. A potem przyszedł kryzys. Przyszedł lęk, gdy zobaczył, co się dzieje. I bardzo szybko się wycofał. Poddał się temu lękowi i mówił wszędzie wobec, nie znam tego gościa, nie wiem, kto to jest. Nigdy z nim nie byłem. Lęk. Co zrobić, gdy żyję w stanie paraliżującego lęku? Powiem wprost, potrzebujemy Bożego wyzwolenia. Potrzebujesz Bożego wyzwolenia. I to wyzwolenie jest w Bożym Słowie. Tutaj. I pozwólcie, że przeczytam jeden z fragmentów, który jest bardzo cenny dla mnie, na którym w zasadzie zbudowałem taki fundament przeciwko lękowi. A jest on zapisany w Izajaszu 41, rozdział 10, werset. I Bóg mówi tutaj, słuchajcie uważnie. Nie bój się. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem Bogiem Twoim. Wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc. Podeprę Cię prawicą swoją, swojej sprawiedliwości. Prawicą sprawiedliwości, którą jest Jezus Chrystus. To On zasiadł po prawicy Bożej. Jeśli żyjesz dzisiaj w lęku, mówię tutaj do siedzących na sali, ale również i tych, którzy są przed kamerami, przed telewizorami czy komputerami, Jeśli żyjesz w lęku, Bóg dzisiaj mówi do ciebie, nie bój się. Bóg mówi do ciebie, nie bój się. Dlaczego nie mam się bać, nie mam się lękać? Zapytasz. Odpowiedź jest w tym słowie. Bóg mówi, bo ja jestem z tobą. Słyszycie to? Bóg mówi, ja jestem z tobą. Boże, ale ja tego nie czuję. Boże, ale ja tego nie widzę. Wtedy Bóg mówi, przyjdzie czas, będziesz to widział. Ale dzisiaj przez wiarę uwierz, przyjmij, zobacz, że ja jestem z tobą. Ja jestem z tobą. Ja, Bóg Wszechmogący, ja jestem twoim Bogiem. Drodzy, kiedy zastanawiam się nad tym i kilkoma innymi miejscami, zadaję sobie pytanie, jedno podstawowe pytanie. Czy mogło mnie spotkać większe szczęście na ziemi? Bóg mówi, jestem z tobą. Jestem z tobą. Bo ja jestem z tobą. Drodzy, niedowiarstwo powoduje, że popadamy w lęk, w poczucie lęku. Bo gdy rzeczywiście stanę na fundamencie tego słowa, gdzie Bóg mówi, jestem z tobą, jestem twoim Bogiem, to czyż nie przejdziemy przez każdą sytuację, w której się znajdziemy? Bóg nas przeprowadzi, ale Bóg potrzebuje wierzącego serca. Serca, któremu zaufa. Panie, skoro tak jest napisane, to znaczy, że tak to jest, a nie inaczej. Prosta, szczera wiara przed Bogiem. I potem Bóg powiada, wzmocnię cię. Słyszycie? Bóg mówi, wzmocnię cię. To ja napełnię cię swoją mocą, abyś mógł przejść przez sytuację, w której jesteś. A może niektórzy z nas są w trudnej sytuacji. Na pewno. Ale w tym wszystkim mamy Bożą obietnicę, gdzie Bóg mówi, będę, czy jestem z tobą. Jestem twoim Bogiem. Ja cię wzmocnię. I dam ci pomoc. Bóg nie tylko mówi, będę stał i przyglądał się, jak dobrze ci idzie. A Bóg mówi, będę uczestniczył w tym, co przeżywasz. Ja cię wzmocnię i ja ci dam pomoc. Ale drodzy, jest jedna ważna uwaga. Przynajmniej tak to działa w moim życiu. Wszystko, co dobre przyszło od Boga do mojego życia, przyszło przez wiarę. Najpierw było w moim sercu. Ja się tym cieszyłem. Ja w to wierzyłem. Byłem o tym głęboko przekonany, choć moje oczy jeszcze tego nie widziały. Ale wiedziałem, że to jest Boże Słowo. I powiedziałem, Boże, niech się dzieje, co chce. A miałem wiele takich sytuacji. Stanąłem na Słowie i powiedziałem, nie zejdę stąd. I wiecie, wtedy doświadczałem wielkich rzeczy. Wtedy Bóg przychodził do mojego życia. Ale kiedy wątpiłem, przeczytałem, no tak, fajnie napisane. O tak, fajnie by było zaufać. Nic się nie wydarzyło. Bóg potrzebuje twojej i mojej wiary. I wtedy Jego łaska, Jego moc, Jego potęga objawia się w naszym życiu. Możemy doświadczać wielkich rzeczy. Wiecie, z przerażeniem patrzę na siebie, na innych. Mamy ogrom Bożego Słowa. Na każdym kroku, po 10 tłumaczeń Biblii. Wejdziesz w internet, kazanie za kazaniem. Wystarczy napisać jeden temat i masz 20 kazań. Na niższym czy wyższym poziomie. I napełniamy się tym. Ale Bóg nie chce tylko, żebym wiedział. Bóg nie chce tylko, żebym zacytował. On pragnie, abym stanął na fundamencie Bożego Słowa. I to jest duchowe budowanie. Kamień za kamieniem, obietnica za obietnicą, budujemy coraz wyżej budowlę. Natomiast jeśli pozostajemy w sferze ciekawości, ciekawostki, fajne tłumaczenie, fajna interpretacja, jestem mile zaskoczony, jaki Bóg jest dobry i na tym kończymy. Jeśli do ciebie czy do mnie przychodzi Boże Słowo, coś musimy z tym zrobić. Albo je przyjmiemy, albo zostanie odrzucone. Ale kiedy je przyjmiesz, do czego zachęcam? Będziesz oglądała Bożą chwałę. Bo Bóg jest wierny swoim obietnicom. Bóg jest wierny swemu Słowu. Zaufanie Bożemu Słowu, takie bezgraniczne, uwalnia od lęku. Zaczynamy widzieć to, co jest niewidzialne. Zaczynamy widzieć Boga w naszym życiu. A kiedy Go widzimy, różne rzeczy mogą się wydarzać, ale my stoimy. Stoimy, bo Bóg jest wierny. Autor psalmu 119 zadaje następujące pytanie. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Dobre pytanie. Boże, jak mogę zachować w czystości swoje życie? Mówimy o czystości serca. Błogosławieni czystego serca. I drodzy, zamykamy kółko. Jaka jest odpowiedź w tym wersecie? Gdy przestrzegać będzie słów Twoich. Tak zachowa młodzieniec, senior, mężczyzna, kobieta, nie ma znaczenia. W taki sposób zachowasz swoje życie. A wiemy, że młodzieńcy są najbardziej narażeni na pokusy, na nieczystości. My tam już bardziej patrzymy z górki. Pilnujemy swoich serc. Ale pamiętam, jak miałem 30 lat. Gdy przestrzegać będzie słów Twoich. Przestrzegać. To nie tylko wiedzieć. Przestrzegać to nie tylko pamiętać. Dobrą rzeczą jest uczyć się Słowa Bożego na pamięć. Wielokrotnie to podkreślałem. Przez pierwsze 5 lat swojego chrześcijaństwa uczyłem się na pamięć. Mieliśmy z żoną jedną Biblię, więc siłą rzeczy chciałeś coś mieć, to trzeba było się uczyć. Ale wiecie, to było wielkim błogosławieństwem i jest do dzisiaj. Ja mogę z Bogiem rozmawiać o 1:00 w nocy i wcale nie muszę otwierać Biblii. Bóg mi przypomina. A wiesz, co tam jest napisane? A zwróciłeś uwagę na to słowo? I to jest dobre. Ale przede wszystkim Bóg zachęca nas, motywuje nas do tego, abyśmy żyli według Bożego Słowa. Aby ono było częścią Twojego i mojego życia. Abyśmy stali na fundamencie Bożego Słowa, bo tak jest napisane. Nieważne, co czuję, nieważne, co myślę, nieważne, co widzę, ważne jest, co jest napisane. To jest trudna szkoła, ale kiedy się jej nauczymy, nasze duchowe życie doświadcza przełomu. I drodzy, kończąc, przypomnę, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Ta niczym niezakłócona relacja, widzieć niewidzialnego, tak jak Mojżesz chodził z Bogiem, chociaż go nie widział. I drodzy, kończąc, pozostawię was z pytaniami. Co robisz, gdy upadasz w grzech? Usprawiedliwiasz się? Ignorujesz grzech? Czy przychodzisz z tym do Boga? We właściwy sposób. Co robisz, gdy zostaniesz skrzywdzony przez kogoś? Użalasz się nad sobą? Czy przebaczasz? Jak radzisz sobie z codziennymi troskami? Zamartwiasz się? Czy z wiarą oddajesz wszystkie swoje troski Bogu? I wreszcie, co z lękiem? Czy masz w tym pełne zwycięstwo? To są tylko 4 śmieci, które mogą w jakiś sposób znaleźć się wewnątrz nas i które zaburzą tą doskonałą harmonię, do której Bóg nas powołał. Dzisiaj możesz stanąć przed Bogiem i możesz powiedzieć: Boże, mam problem z tym czy z tamtym grzechem. Chcę z tym zerwać. Chcę chodzić w czystości i świętości. Może masz problem z przebaczeniem. Może masz problem z troskami. A może masz problem z lękiem. Każda z tych spraw, można by jeszcze tutaj tą listę poszerzać, ale każda z tych spraw może zablokować Twoją osobistą relację. I kiedy ją usuniesz, wrócisz do normalności, ja to nazywam, że masz osobistą, głęboką relację z Bogiem. Bo to jest coś naturalne. Naturalne dla nas, chrześcijan. Bóg jest w nas, w naszym życiu i pragnie, abyśmy doświadczali tej bliskości. Powstańmy, aby w modlitwie przyjść przed Jego tron. Boże, dziękuję Ci, że posłałeś swego Syna Jezusa Chrystusa na ten świat, aby zmienił bieg historii człowieka. Dziękuję Ci, że jako nowo narodzone dzieci możemy stać przed Twoim tronem. Dziękuję Ci, że Twoja święta krew, Panie Jezu, przebaczyła, czy była zapłatą za każdy nasz grzech, mój grzech. Dziękuję Ci, że w doskonały sposób oczyściłeś nas i oczyszczasz, kiedy przychodzimy przed Twój tron. Błogosław tych, którzy teraz w cichości przed Tobą wyznają swoje grzechy i proszą Ciebie o przebaczenie i proszą Ciebie o oczyszczenie. Duchu Święty, przyjdź, daj im wolność, aby już nie musieli nigdy wracać do tego grzechu. Boże, przynoszę Ci tych, którzy zostali skrzywdzeni i w swojej duszy noszą rany. Może te rany są otwarte. Proszę, dotknij się teraz. Oto przychodzą do Ciebie. Przebaczają swoje winowajstwo. Prosimy, dotykaj się tych osób. Daj im wolność. Daj im pokój. Daj im radość. Dopomóż im, aby się przyoblekli w Twoją cierpliwość, pokorę, łagodność, współczucie. Aby mogli chodzić w tym przebaczeniu. Boże, modlę się też o tych, którzy są zatroskani o swoje codzienne życie. Proszę, uwolnij. Daj wiarę. Daj takie zaufanie w sercu, aby mogli całkowicie oprzeć się na Tobie. Bo Ty jesteś naszym zaopatrzeniem. To Ty powiedziałeś, że nas nie zostawisz, ani nie porzucisz. Dotykaj się teraz. I wypuść na wolność. Modlimy się też o tych, którzy żyją w lęku. Boże, przynosimy ich i przeciwstawiam się wszelkiej mocy diabelskiej, która w jakikolwiek sposób związuje moich braci i siostry. I teraz w tym cudownym imieniu, droga siostro, drogi bracie, wypuszczamy Cię na wolność. W imieniu Jezusa Chrystusa. Jesteśmy powołani do wolności. Żaden duch lęku, strachu nie ma prawa gnębić Ciebie czy mnie. To ogłaszamy w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, za to wielkie zwycięstwo, które jest naszym udziałem. Że nasze życie może być pełne pokoju, radości, przepełnione Twoją miłością. Błogosław każdą siostrę i bratę. Błogosław każdą osobę, która teraz słyszy Twoje słowo. Słowo, które dotyka, które przenika i przeszywa. Dziękujemy Ci, Panie. Weź sobie chwałę z naszego życia. Pragniemy, aby Twoje zwycięstwo coraz bardziej i bardziej przepełniało nasze życie, moje życie. Dziękuję Ci, Król. Bądź uwielbiony. Amen.